No dobrze, to możemy zaczynać. Dzień dobry wszystkim. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie powitać w ten wiosenny dzień. Szkoda, że nie tak piękny jak wczoraj, ale mam nadzieję, że po wyjaśnieniu naszych wyników również pogoda się poprawi. Dzisiaj są ze mną pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO i główny ekonomista banku oraz pan Wojciech Skalski, szefujący obszarowi rachunkowości finansowej w pionie finansów. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka i prowadzę relacje inwestorskie. No i oddaję panu prezesie głos.
Jeszcze raz dzień dobry, dziękuję za przyjście tak liczne na nasze spotkanie. Dzisiaj w mojej prezentacji chciałbym oprócz bieżących wyników również trochę więcej czasu poświęcić na projekty strategiczne, które prowadzimy i również oczywiście odnieść się do tego bardzo ważnego, który w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy, czyli rebrandingu, zmiany nazwy i siedziby naszego banku. Ale zacznijmy od podstawowych danych dotyczących naszego banku. W pierwszym kwartale, jak Państwo widzicie, slajd numer 4, portfel kredytów brutto wzrósł o 5% rok do roku, natomiast fundusze klientów, depozyty i fundusze inwestycyjne wzrosły, produkty inwestycyjne wzrosły o 6%. Aktywa 8%, no i osiągnęliśmy wielkość 157,6 miliarda złotych aktywów banku. Podstawowe dane klientowskie to jako grupa mamy 6,5 miliona klientów, w samym banku 4,4 miliona. Również widać tutaj wyraźnie preferencje naszych klientów i rosnącą bazę klientów, którzy korzystają z kanałów elektronicznych. Powiem na następnych slajdach, jakie są dynamiki, jeżeli chodzi o aktywnych klientów cyfrowych. Tutaj Państwo widzicie 3,4 miliona to już tych, którzy mają dostęp do naszej bankowości elektronicznej. 1,1 milion 140 tysięcy tych, którzy korzystają z użytkowników aplikacji mobilnej. Następny slajd. Chciałem kilka słów powiedzieć, jak się rozwija biznes detaliczny w naszym banku. Bank jaki chcesz, to jest slogan, który zaproponowaliśmy już w zeszłym roku. Taki sztandarowy pierwszy produkt, usługa, którą wdrożyliśmy, to było konto, jakie chcesz. Tych kont ogółem, kont RORO-owskich w naszym banku, to już jest ponad 3 232 tysiące. Nowych kont, konto jakie chcę, to już jest ponad 500 000. Powiedzieliśmy, że strategia naszego banku nie tylko polega na akwirowaniu nowych klientów, ale również na tym, aby naszym dotychczasowym lojalnym klientom oferować jak najlepsze usługi. Dlatego ponad 300 tysięcy z tych kont to są konta skonwertowane. Natomiast jeżeli chodzi o nowe konta, to jest 190 tysięcy nowych kont. Dużo się działo w tym pierwszym kwartale, jeżeli chodzi o nowości w bankowości detalicznej. Nowa oferta ubezpieczeń komunikacyjnych, nowe mobilne konto oszczędnościowe z bardzo atrakcyjną ceną, czy wreszcie płatności Garmin Pay. Już mamy 500 klientów, którzy używają tej nowej, innowacyjnej funkcjonalności. Warto również podkreślić, że właśnie w bankowości detalicznej również jesteśmy w trakcie pilota nowego sposobu płatności międzynarodowych opartych na technologii blockchainowych. Już ponad 100 tego typu transakcji się odbyło z Wielką Brytanią. Na razie to robimy tylko. Czas trwania tej płatności to jest poniżej 60 sekund i klient, beneficjent ma środki na swoim rachunku. Jest to też innowacja, nowa technologia zaproponowana w bankowości detalicznej. Będziemy to oczywiście rozszerzać również na inne geografie, gdzie Grupa Santander działa. Dobre dynamiki sprzedaży produktów detalicznych. Tutaj należy podkreślić sprzedaż kredytów hipotecznych. Ja na poprzedniej konferencji mówiłem o tym, że tutaj to jest segment rynku, który nas interesuje i który będziemy równie mocno dynamicznie rozwijać, tak jak w zeszłym roku. 22% rok do roku wzrostu sprzedaży tych kredytów. Bardzo nas również cieszy dynamika sprzedaży kredytów gotówkowych. To jest 16% rok do roku. Nie zwalniamy, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów inwestycyjnych. 40% rok do roku sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych. Tutaj również poszerzamy naszą ofertę o nowe klasy aktywów, również o nowe geografie. Także to jest również powód do zadowolenia, jeżeli chodzi o rozwój naszego biznesu detalicznego. Następny slajd. Tutaj również kilka słów na temat naszej strategii omnikanałowej i tego, w jaki sposób nasi klienci reagują na nasze nowe propozycje. Te wzrosty, jeżeli chodzi o klientów z dostępem do bankowości elektronicznej, to jest wzrost 7% rok do roku. Aktywnych cyfrowo w produktach, w kanałach elektronicznych, to jest wzrost 5,4%. Jeżeli chodzi o użytkowników mobile, tutaj jest dwucyfrowy wzrost, bo to jest 25% użytkowników naszej aplikacji mobilnej. A jeżeli patrzymy na transakcje, ich było w pierwszym kwartale 8 milionów i to był wzrost o 68% rok do roku. Również już ponad 160 tysięcy naszych klientów korzysta z technologii HCE i Google Pay. Ponad 100 tysięcy klientów regularnie płaci blikiem. A więc ta forma płatności też jest coraz bardziej popularna, szczególnie w e-commerce. Elementem naszej strategii dystrybucji multikanałowej, omnikanałowej są również oddziały. Tak jak mówiłem, mamy nadal klientów, którzy chcą korzystać z oddziałów i dlatego dla nich mamy również nową propozycję. Ta nowa propozycja polega na tym, że otwieramy oddziały w centrach handlowych, oddziały bezgotówkowe, oddziały wyposażone w bankomaty i w płatomaty, z nowym już layoutem, nową funkcją, bardziej doradczą niż transakcyjną. Również uważamy ten kanał dystrybucji jako istotny do akwirowania nowych klientów, stąd te wyspy w dużych centrach handlowych, tam gdzie widać jest flow klientów największy, ale również tradycyjne oddziały modernizujemy, robimy je bardziej cyfrowe, z uproszczonymi procesami, ale również podkreślamy element lokalny. Tutaj macie Państwo przykład oddziału z Ostrowa Wielkopolskiego. To jest bardzo dobrze przyjmowane przez klientów i widać, że ci klienci, którzy chcą korzystać z oddziałów, którzy doceniają sieć naziemną, oni to przyjmują z dużym zadowoleniem i widzimy, że te wskaźniki satysfakcji po wprowadzeniu tych nowych oddziałów zdecydowanie idą w górę. Tutaj również korzystamy z naszych doświadczeń, z doświadczeń grupy. Jest nowy koncept oddziału, tak zwany Santander Work Cafe, który ma przestrzeń coworkingową. Nad tym projektem się pochylamy. Będziemy chcieli w tym roku również zaproponować tego typu formę sieci na ziemi. Kilka słów o biznesie, o małych i średnich firmach. Tutaj również jesteśmy zadowoleni ze wzrostu biznesu w pierwszym kwartale. 12% wzrostu depozytów. Sprzedaż nowych kredytów wzrosła o 18% w tym segmencie. Ważne, że to się przekłada również na wzrost klientów lojalnych. Ten wzrost był o 10% rok do roku. Tutaj również mamy nowe innowacyjne rozwiązania dla tych klientów. Zdalny doradca, kontakt przez wideo z doradcą, biometrię głosową czy wideo weryfikacji. Bankowość korporacyjna, następny slajd, tutaj również kontynuujemy wzrost. Akwizycje klientów, tutaj mamy głównie w obszarze firm zajmujących się eksportem. Również mamy wdrożoną nową strategię sektorową. Idziemy do tych sektorów, które uważamy za najbardziej atrakcyjne i perspektywiczne, jeżeli chodzi o rozwój. To jest food and agri, również motoryzacja, transport i logistyka, FMCG, materiały budowlane i opakowania. I tutaj, jeżeli patrzymy na przychody, które generujemy, wygenerowaliśmy w pierwszym kwartale, to jest pomiędzy 12 a 15% wzrostu rok do roku. Finansowanie handlu wzrosło o 11%. Również jeżeli chodzi o kredyty pracujące, tutaj widzimy, że ten wzrost jest lepszy niż rynek. A więc można powiedzieć, że monetyzujemy ten wzrost gospodarczy i wykorzystujemy wzrost w tych sektorach. Również tutaj pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi dla klientów korporacyjnych. Tu wdrożyliśmy po raz pierwszy usługę banki zewnętrzne. PSD2 nie zobowiązuje do tego typu usługi dla klientów korporacyjnych, ale my to już zrobiliśmy dla klientów korporacyjnych. Oni widzą w naszej aplikacji rachunki, które są prowadzone w innych bankach, mają salda tych rachunków, mogą również inicjować przelewy, płatności krajowe i zagraniczne z naszej aplikacji. Również wdrożyliśmy nowatorski dostęp do tej aplikacji, to jest Face ID, czyli logowanie się poprzez identyfikację twarzy. Również chyba należy podkreślić to, że nowe rozwiązania związane z wrzutniami i automatycznym księgowaniem online gotówki, która trafia do tych wrzutni, to był również nowy projekt i nowy produkt dla tych klientów. Następny slajd. Wspomniałem właśnie o tym, że nie tylko prowadzimy ten bank, nie tylko rośnie nam dotychczasowy biznes, ale również mamy przynajmniej 4 duże projekty strategiczne, które będą decydowały o sukcesie naszego banku w przyszłości. I to jest projekt, który Państwo już znacie bardzo dobrze, czyli przejęcie wydzielonej części Deutsche Banku. Tutaj te prace są już bardzo zaawansowane, już są pierwsze testy dotyczące migracji danych, które są zakończone sukcesem. Jak na tym etapie to jest rzeczywiście duży postęp. No i dlatego jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni co do tych dat w czwartym kwartale już rzeczywistego połączenia i prawnego, i klientowskiego z wydzieloną częścią Deutsche Banku. Widać, że to też zostało docenione przez Moody's. Tam dostaliśmy zmianę perspektywy ze stabilnej na pozytywną, przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu banku na poziomie A3. Wiemy, że Grupa Santander uzyskała lepszy rating, więc się spodziewamy, że może w przyszłości również będziemy tego beneficjentem. Chciałbym również powiedzieć o Agile'u. Uznajemy i widząc tempo zmian, które dzieje się na rynku i tempo wdrażania zmian technologicznych dla klientów, uznaliśmy, że sposób, w jaki pracujemy w jednostkach centralnych musimy zmienić ten hierarchiczny, silosową strukturę organizacyjną i uczynić ją bardziej elastyczną, szybciej reagującą na potrzeby klienta i przez to również wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, a więc release'y nowych zmian w systemach klientowskich. Dlatego już wdrożyliśmy tego typu sposób pracy w bankowości detalicznej. Już mamy powołane 4 trajby i już działamy w nowy sposób i uważam, że to przyniesie efekt, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o szybkość wdrażania nowych zmian, a więc też podniesienie satysfakcji NPS-a klientów. Bank hipoteczny, o tym też już informowaliśmy. Postęp jest taki, że 9 marca złożyliśmy wniosek w KNF-ie, który jest teraz procedowany. Także tutaj potwierdziliśmy naszą intencję stworzenia banku hipotecznego i te prace również są bardzo już w fazie dużego zaawansowania. O rebrandingu chciałem powiedzieć trochę więcej, bo to jest nowy projekt ogłoszony w zeszłym tygodniu. Jest to kolejny naturalny etap naszej obecności w grupie Santander, która jest od 2011 roku. W 2013 roku już wprowadziliśmy nowy element w nazwie naszego banku, Grupa Santander, jak Państwo widzicie tutaj na ścianie. No i teraz uznaliśmy, że przyszedł moment na to, aby również zmienić nazwę i siedzibę naszej spółki. Mamy już zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. No i tak jak powiedziałem, no, jeżeli obserwujemy, jeżeli patrzymy na dynamikę zmian technologicznych, które się dzieją w naszym otoczeniu. Żyjemy w dobie marek globalnych i to nie tylko dotyczy przecież instytucji technologicznych, software'owych, ale również finansowych. Potrzebujemy silnego podkreślenia, moim zdaniem, naszej międzynarodowości, tego, że jesteśmy częścią największego banku strefy euro, jeżeli chodzi o kapitalizację jednego z największych banków światowych, banku innowacyjnego, banku, który stawia na nowe technologie, stawia na transformację cyfrową, dlatego chcemy być jeszcze bardziej z nim utożsamiani. Uznaliśmy, że dotychczasowy brand spełnił już swoją rolę i już nie ma takiego potencjału, jaki ma potencjał nazwa Santander. 16 maja na walnym zgromadzeniu chcemy to zaproponować akcjonariuszom. No i po ich decyzji w trzecim kwartale, kiedy będzie rejestracja, rozpoczniemy dużą kampanię rebrandingu. To będzie również przed datą wchłonięcia czy połączenia z Deutsche Bankiem. Także potem naturalnie przejdziemy również do rebrandingu oddziałów Deutsche Banku już właśnie jako brandu Santandera. Również co dla nas było ważne, wiecie Państwo, jaka jest walka o nowe talenty na polskim rynku. Uznaliśmy również, że z punktu widzenia marki Top Employer ważne będzie to, że jesteśmy częścią grupy. Chcieliśmy to też podkreślać przy rekrutacji nowych pracowników, nowych klientów. Także zarząd, ja jesteśmy przekonani, że to w istotny sposób nam pomoże w realizacji naszej strategii, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, jeżeli chodzi o wzrost satysfakcji naszych dotychczasowych klientów, jak i stawania się najlepszym bankiem dla akcjonariuszy, dla klientów i dla naszych pracowników. Tyle o rebrandingu. Następny slajd, podstawowe informacje finansowe. Jak już Państwo wiecie, 439 milionów zysku netto. Te dodatkowe koszty 58,3 miliona BFG, gdybyśmy chcieli to sprowadzić do porównywalności, to byśmy musieli wyjąć z tego wyniku i wtedy byśmy mogli powiedzieć, że jest to wzrost o 9,7%. Obciążenia finansowe to 180,5 miliona podatku dochodowego. Zapłaciliśmy również o 0,6% więcej podatku bankowego i w pierwszym kwartale to było 106,5 miliona złotych. Nasza sytuacja, nasze wskaźniki kapitałowe są bardzo dobre, oczywiście spełniają wszystkie warunki naszego regulatora, Tier 1 15,31, Total Capital Ratio 16,67. Zwrot z kapitału 11,4. sposób kalkulacji jest taki, że jest on liczony z ostatnie 4 kwartały. Jeżeli byśmy znowu chcieli to porównać do pierwszego kwartału zeszłego roku, byśmy musieli wyjąć ten dodatkowy koszt związany z BFG i wtedy to by było 11,7%, co wydaje się dobrym wynikiem, jeżeli porównujemy to z naszą grupą rówieśniczą. Tutaj również bym chciał powiedzieć o dywidendzie. Chyba to jest dobry moment. Jak wiecie Państwo, otrzymaliśmy indywidualne zalecenie KNF-u dotyczące zwiększenia funduszy własnych. No i w tym zaleceniu była zgoda na wypłatę dywidendy zysku zatrzymanego za 2016, natomiast rekomendacja mówiła o tym, żebyśmy zatrzymali zysk niepodzielony za 2017 rok i przede wszystkim argumentem tu były no, ostrożnościowe podejście do naszej bazy kapitałowej w obliczu projektów, które prowadzimy, a z tym przede wszystkim tego dużego projektu związanego z połączeniem z Deutsche Bankiem. No i zarząd, Rada Nadzorcza przychyliły się do rekomendacji KNF-u i w związku z tym wypłacimy 307,63 miliona złotych niepodzielonego zysku za 2016 rok i to będzie 3,1 zł na akcję. Ale również chciałbym w tym momencie powiedzieć, że będziemy dążyć do maksymalizacji wypłaty dywidendy w latach przyszłych. Z tego zatrzymanego niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017. I dla przypomnienia, to jest 1,5 miliarda złotych. Także jak zakończymy projekt Deutsche Banku, to będziemy wnioskować do akcjonariuszy, ale również do regulatora o to, żeby ta wypłata obejmowała właśnie ten zatrzymany, niepodzielony zysk z lat poprzednich. Warto też powiedzieć, że bank wyemitował obligacje podporządkowane, łącznie 1 miliard, była istotna nadsubskrypcja. Popyt przekraczał podaż 2-3-krotnie. Cena, po której udało nam się to uplasować, to jest WIBOR 6-miesięczny. Plus marża 1,6, więc się wydaje, że rynek nas dobrze ocenia i ta cena jest dobrą ceną. To była emisja 1 miliarda złotych. Teraz przekażę głos Maciejowi, który powie o otoczeniu makroekonomicznym.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie jeszcze raz. W porównaniu z tym, co pokazywaliśmy z kwartał temu prognozy makroekonomiczne poprawiły się, jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą. Właściwie prognozy PKB zmieniliśmy już po publikacji danych za 2017 rok. Jesteśmy powyżej konsensusu. Ten konsensus nas trochę goni w ostatnich miesiącach, ale wydaje mi się, że te 4,3 prognoza PKB na ten rok to jest no dobre odzwierciedlenie bilansu czynników ryzyka, zarówno in plus, jak i in minus. Te dane napływające w ostatnim czasie myślę, że też to pokazują. Po styczniu i lutym, które były bardzo dobre, w marcu mieliśmy spowolnienie produkcji przemysłowej. To się dobrze wpasowuje w sugestie płynące z danych europejskich, że szczyt cyklu możemy mieć za sobą, więc to stwarza jakieś ryzyko dla eksportu netto w roku 2018 i dla produkcji przemysłowej, a z drugiej strony mamy bardzo dobre dane o popycie krajowym, w szczególności konsumpcji. Tutaj na kolejnym slajdzie widzimy, że nasza prognoza konsumpcji na ten rok to jest Piątka z przodu, czyli bardzo, bardzo solidny wzrost, znajdujący poparcie i w rosnących dochodach do dyspozycji, czy z pracy, czy ze świadczeń społecznych, plus jeszcze do tego oczywiście dodatkowe wszystkie wypłaty, które należy wziąć pod uwagę. 5% konsumpcji to byłby jeden z najwyższych wyników od paru lat i myślę, że jest na to szansa. Jeśli chodzi o inwestycje, wydarzenia ostatnich dni pokazują, że prognozowanie nie jest łatwe również, jeśli chodzi o przeszłość. Wczoraj duża rewizja danych. Jakbyśmy się cofnęli i zobaczyli, jaka była prognoza na czwarty kwartał dynamiki inwestycji, to właściwie ona była w okolicach 6%. Najpierw się okazało, że wszyscy niedoszacowali, bo jest prawie 12, a dzisiaj się okazuje, że właściwie wszyscy mieli całkiem niezłą prognozę, bo jest 5 z kawałkiem. Natomiast te elementy, które stoją za tą rewizją, one nie powodują, żeby zmieniać moim zdaniem ścieżkę inwestycji na rok 2018, dlatego że jeśli głównymi czynnikami, jak mówi GUS, były mniejsze nakłady na inwestycje w samorządach, czy też mniejsze niż wcześniej szacowano wydatki na sprzęt związany z uzbrojeniem, to nie są elementy, które podstawową tą dynamikę inwestycji i ożywienie też w sektorze prywatnym, które może następować w roku 2018, miało zahamować, więc tutaj ta prognoza inwestycji, która jest na slajdzie, być może trochę się zmieni. 2017 może być trochę niższy. Przyspieszenie w 2018 w stosunku do 2017 wciąż moim zdaniem będzie miało miejsce. Natomiast oczywiście cały zagadka i paradoks z ostatnich kwartałów polega na tym, że wraz z podwyższaniem ścieżki PKB, konsumpcji, rynku pracy, który coraz bardziej pokazuje, że jest to rynek, na którym należy się spodziewać silniejszego wzrostu płac i ten silniejszy popyt krajowy powinien się przekładać niby na wyższe ceny, to jednocześnie rewidujemy w dół prognozy inflacji. I to jakby dużo zostało o tym powiedziane. Nasza rewizja prognozy inflacji pokazana jest na slajdzie. Widzimy średnio mniej niż 2% w tym roku. Gdzieś w kierunku tego 2% oczekujemy, że inflacja będzie szła. Zarówno ten główny wskaźnik, jak i inflacja bazowa. Natomiast wciąż to nie zmienia faktu, że wciąż będziemy poniżej celu NBP, czy nawet wyraźnie poniżej celu NBP. No i w tym kontekście w sumie nie zaskakuje aż tak bardzo retoryka Banku Centralnego, który sugeruje stopy bez zmian przez dłuższy czas. No i oczywiście teraz jest pytanie, jak ten dłuższy czas zinterpretować. Myślę, że te sygnały mówiące nawet o 2020 roku, no to były jednak mocno warunkowe, że można sobie wyobrazić taką sytuację, że stopy są bez zmian aż do tego momentu. Natomiast mi się wydaje, że po prostu, że warunki do tego nie zostaną raczej spełnione. Stąd my mamy podwyżkę założoną dzisiaj nieco wcześniej w roku przyszłym, jak widać na tym slajdzie. To jest zmiana oczywiście wobec tego, co pokazywaliśmy kwartał temu. Wówczas jeszcze mieliśmy jakąś nadzieję, że ta podwyżka może mieć miejsce na przełomie 2018-2019 roku. Dzisiaj możemy o tym zapomnieć. Ta podwyżka, którą mamy tutaj w tej prognozie w roku 2019, ona jest pod sam koniec roku, więc też z punktu widzenia naszego planowania, to właściwie wpływ na realizację budżetu w roku 2019, jeśli ona się nie wydarzy, nie będzie aż tak duży, bo tu mówimy o podwyżce właściwie w listopadzie. Natomiast dwa elementy, nie wchodząc może tak już tak głęboko w jakąś w tą analizę makroekonomiczną, dwa elementy, które mogą skłonić moim zdaniem bank centralny do tego, żeby podwyższyć stopy wcześniej niż to dzisiaj zdaje się sugerować, to jest po pierwsze możliwość działań przez Europejski Bank Centralny wcześniej, pierwszy, drugi kwartał 2019. I tu nie o to chodzi, że NBP będzie szedł śladem EBC, tylko jeśli EBC będzie podnosił stopy, to też będzie podnosił je z jakichś powodów. To znaczy, że te oznaki tej inflacji w Europie mogą się pojawić, a ten sam powód może stać za tym, że Narodowy Bank Polski może dysparytet stóp procentowych chcieć utrzymać przynajmniej na tym samym poziomie. A po drugie, do czego też pewnie jeszcze wrócimy, mówiąc o kosztach w dalszej części tego spotkania, to jednak może się okazać, że presja płacowa będzie większa. I ostatnio oczywiście mamy te 7% trzymamy się tam, jeśli chodzi o wzrost płac, trudno wybić się powyżej, natomiast my naprawdę nie wykluczamy, że to może być poziom dwucyfrowego wzrostu gdzieś na przełomie 2018-2019 roku. Jeśli tak będzie, no to wówczas to też może oznaczać trochę wyższą inflację niż spodziewa się bank centralny, a co za tym idzie, takie lekkie dostosowanie stóp mogłoby mieć miejsce wcześniej. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku w sektorze bankowym, to w sumie co, mamy po stronie depozytowej mamy stabilizację tempa wzrostu między 4 a 5%. Depozyty bieżące rosną w miarę szybko. Spadek terminowych rok do roku, choć z kwartału na kwartał ciekawe jest to i to u nas również było widoczne, że mamy wzrost depozytów terminowych przedsiębiorstw. Po stronie kredytowej, po pierwsze, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to mamy kontynuację tendencji, o których mówiłem kwartał temu. Mówiłem wówczas o tym, że w roku 2017 tempo wzrostu kredytów właściwie z kwartału na kwartał przyspieszało i mamy pierwszy kwartał 2018 podobną sytuację, w okolicach 8% wzrostu, bardzo solidny ten popyt ze strony przedsiębiorstw jest widoczny. Jeśli zobaczymy na podział kredytów przedsiębiorstw, inwestycje versus bieżące, to by nie sugerowało, że inwestycje się ożywiają, bo tam akurat następuje spowolnienie kredytu inwestycyjnego, ale z poziomu dwucyfrowego, a lekkie przyspieszenie kredytu bieżącego, ale też wiemy, że może ta klasyfikacja nie do końca oddaje rzeczywistość. To znaczy też wiemy, że często z kredytu bieżącego finansowane są działania inwestycyjne, w szczególności w mniejszych firmach. Po stronie kredytów indywidualnych tutaj dynamiki też bardzo solidne, gotówkowe w okolicach 7-8%, kredyty hipoteczne w złotych, dwucyfrowy wzrost, więc widać, że na rynku następuje lekkie ożywienie w kredytach, ale jak zaraz powie prezes, u nas następuje jeszcze szybsze, przynajmniej w niektórych segmentach.
Przejdźmy może do wielkości bilansowych. Tak jak powiedział Maciej, mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o wzrost wolumenów kredytów. Jak Państwo widzicie, ten wzrost kredytów brutto to jest 5% rok do roku. Jeżeli byśmy spojrzeli, jak one rosły kwartał do kwartału, to jest 2%. Osiągnęliśmy poziom 114,4 miliarda złotych. Największy ten wzrost jest w kredytach hipotecznych. Wzrost hipotek w złotych to jest 16%. Dobra wiadomość oczywiście taka, że spadek portfela kredytów hipotecznych we frankach. Tu amortyzacja 8% rok do roku. Jeżeli dodamy do tego kurs złotego, to jest nawet spadek o 17% rok do roku. Bardzo się cieszymy z tego, że rośnie nam również bilans w kredytach gotówkowych. Sprzedaliśmy, tak jak mówiłem, o 16% więcej niż rok temu. Rosną także kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla klientów korporacyjnych. Tutaj może warto powiedzieć, że jest spadek. Ten spadek, który jest w sektorze property, jest spowodowany tym, że bardziej selektywnie podchodzimy do tego sektora. To nie jest tak, że nie finansujemy go, ale rzeczywiście bardziej wybieramy te transakcje, które są dla nas satysfakcjonujące, również z punktu widzenia zwrotu dla nas. W konsumerze również to był dobry kwartał, 7% wzrost. Również tam spadały kredyty hipoteczne, amortyzowały się jednocześnie aż o 15% był wzrost kredytów udzielonych przez konsumera klientom detalicznym. Także kredyty to był dobry kwartał dla naszego banku. Na slajdzie 19 widzicie Państwo, jak się kształtowały pozycje bilansowe, jeżeli chodzi o fundusze klientów. Tutaj jest wzrost o 6% rok do roku. Jeżeli byśmy patrzyli na same depozyty, to jest 5% wzrost. No i tutaj już mamy 113 miliardów 557 milionów złotych na koniec kwartału. Depozyty terminowe wzrosły o 7% przy spadku depozytów bieżących. Co jest ważne, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o sprzedaż funduszy inwestycyjnych, wzrost funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu o 18% rok do roku, jeżeli spojrzymy, to jest 2,5 miliarda wzrostu, to jest imponujący wzrost. Jeżeli spojrzymy na wzrost depozytów, jeżeli byśmy mieli spojrzeć, ile był w detalu, ile biznesowych, to rok do roku w detalu one rosły o 3%, w bankowości SME i korporacyjnej o 8% łącznie rok do roku. Na następnym slajdzie wynik odsetkowy i marża odsetkowa netto. Cieszy nas to, że kolejny kwartał NIM rośnie, 3,98 na koniec pierwszego kwartału. No ale może rozpocznę od wyniku z tytułu odsetek. Wzrost rok do roku o 11%, to już jest poziom 1,4 miliarda złotych. Przychody z tytułu odsetek się zwiększyły o 8,3% do poziomu 1,67 miliarda złotych. Koszty odsetkowe obniżyliśmy o 2,3% do wartości 299 milionów. Marża kredytowa, kontynuujemy pozytywny trend z poprzednich kwartałów. Także ten wzrost 5 bipsów w czwartym kwartale NIM-u to jest zarówno wzrost na aktywach pracujących i przy utrzymaniu kosztu fundingu mniej więcej na tym samym poziomie. Jeżeli porównamy sobie NIM rok do roku, to jest poprawa o 24 bipsy i to już jest mieszanka zarówno po stronie aktywnej, jak i pasywnej bilansu. I to jest ten właśnie efekt 3,98 na koniec pierwszego kwartału. Prowizje. Wynik prowizyjny 515 milionów po pierwszym kwartale. Tutaj jest również przyzwoity wzrost 8,4%. Najmocniej prowizje rosną w kredytach i to głównie w ekspozycji kredytów klientów korporacyjnych, bo tutaj jest wzrost prawie o 1/3 rok do roku. Prowizje walutowe to jest 14,1%, również systematyczny wzrost i to jest wynik naszych działań w obszarze wspierania handlu zagranicznego i rozwoju usług IFX na platformie iBiznes24. Również jeżeli chodzi o biznes kartowy, tam widać wzrost prowizji 10,6%. To zarówno wzrost portfela kart, jak i transakcyjności. Przypomnę, że mamy wydanych 4,7 miliona kart, w tym jest ponad 800 tysięcy kart kredytowych. Podsumowując, dochody, slajd 22. Wzrost wyniku odsetkowego 11, wzrost prowizji o 8, czyli znaczący wzrost dochodów ogółem, to jest 8% rok do roku. To już jest drugi kwartał, kiedy przekroczyliśmy kwotę 2 miliardów, jeżeli chodzi o dochody ogółem. Warto tutaj powiedzieć przy tym slajdzie, że dochody poza odsetkowe i poza prowizyjne spadły, ale uważamy, że to jest efekt przejściowy. Wynika głównie z niekorzystnej wyceny instrumentów pochodnych. Ale mimo tego spadku, tak jak powiedziałem, łącznie ponad 2 miliardy dochodów ogółem. Co do kosztów, to przekażę głos Maciejowi.
Dzięki. Zacznijmy może od tej historii BFG jeszcze dla przypomnienia. W roku 2017 w pierwszym kwartale dokonaliśmy szacunku tego elementu kosztowego BFG związanego z przymusową restrukturyzacją, po czym okazało się, że ten nasz szacunek był nieco za niski i musieliśmy jeszcze dodać w drugim kwartale. W tym roku wciąż nie mamy jeszcze informacji odnośnie wysokości tej składki. Jeśli ją będziemy mieli, to najprawdopodobniej opublikujemy od razu w raporcie bieżącym, żeby było wiadomo, tak jakby na czym stoimy na drugi kwartał. Niewykluczone, że dzisiejszy szacunek, który mamy zaksięgowany w pierwszym kwartale, że on się okaże albo trochę za niski, albo trochę za wysoki, będziemy musieli znowu zrobić jakąś korektę w drugim kwartale. Natomiast no taki mieliśmy szacunek i tyle mamy w bazie kosztowej w pierwszym kwartale. Być może będzie troszkę na minusie w drugim, ale tego nie wiemy, bo nie znamy do końca jeszcze tej liczby. Więc to jest pierwszy element, który oczywiście bazę kosztową nam podbija w pierwszym kwartale rok do roku. Gdyby to wyjąć, wciąż można powiedzieć, że koszty rosną trochę więcej niż zwykle, bo w okolicach 5%. No i tutaj mamy po pierwsze koszty pracownicze rosnące o 3%. No i o tym wątku już mówiłem trochę też wcześniej przy okazji sytuacji makroekonomicznej i myślę, że tutaj na kolejne kwartały no nie jest powiedziane, że te 3% się utrzyma, tylko może być wyżej. A co do kosztów administracyjnych, no to tutaj są dwa aspekty, tak jakby, bo no z jednej strony, jak widać w raporcie w nocie 11 chyba, tak? 11. Niektóre elementy są wyżej niż średnia kwartalna z roku 2017, na przykład jak eksploatacja systemów IT, ale z kolei tam było dosyć nisko w czwartym kwartale 2017 i pierwszy kwartał przez to jest wyżej, bo są pewne przesunięcia. Uśredniając te dwa kwartały, właściwie jesteśmy na podobnej średniej jak w roku 2017. Podobne wytłumaczenie gdzieś tam można znaleźć, jeśli chodzi o przesunięcia na usługi obce i consulting i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego, jak byśmy tutaj tłumaczyli te przesunięcia, no to faktem jest, że tutaj ta baza kosztowa jest trochę wyższa i teraz no też biorąc pod uwagę to, o czym mówił Michał wcześniej w kontekście tych projektów strategicznych, to też to jakby tutaj z pewnością nie można wykluczyć, że ta presja na koszty w roku 2018 się pojawi. Ona będzie chwilowa, tak jak Michał tłumaczył, to jest inwestycja w projekty, które wierzymy, że nam przyniosą dodatkowe dochody w przyszłości. O jednym z nich no, mówiliśmy już w szczegółach w grudniu wcześniej, prawda? Tam pamiętacie Państwo koszty integracji wydzielonej części Deutsche Banku, to było 255 milionów chyba na lata 2018-2021. Wiadomo, że koncentracja tych kosztów integracji jest w dwóch pierwszych latach. No i też, jak mówiliśmy wcześniej, dzisiaj ten projekt już się toczy, więc tak jakby ten wpływ też tutaj możemy mieć i możemy mieć również w dalszej części roku. Jeśli chodzi o rezerwy, mówiliśmy o, dodając wskazówkę, jeśli chodzi o koszty ryzyka kredytowego w roku 2018, mówiliśmy o 80 punktach bazowych i, no i w sumie jeśli zanualizowalibyśmy ten wynik z pierwszego kwartału, to jesteśmy mniej więcej na tym poziomie, no nawet minimalnie niżej, no ale biorąc pod uwagę, że jest sprzedaż portfela NPL w SCB głównie, o czym za chwilę, to oczyszczając od tej sprzedaży mogłoby być troszkę nawet więcej niż minimalnie więcej niż 80 pipsów, ale to wciąż myślę, że jest w ramach tego przedziału, o którym mówiliśmy na rok 2018. Jeśli chodzi o no jakość portfela i sytuację, myślę, że można powiedzieć, że jest stabilna. Jeśli chodzi o sektor SME indywidualny, nie ma tam dużych zmian, nie ma nowych tematów, które wchodzą do NPL-u, więc na kredytach pracujących też nie widać specjalnego wpływu IFRS 9. Oczywiście on mógłby się pojawić, gdyby sytuacja zaczęła się zmieniać, ale tego nie mamy. W przypadku tematów czy też ekspozycji korporacyjnych i o tym też piszemy w raporcie, w pierwszym kwartale mieliśmy dosłownie parę przypadków takich, które nam trochę zwiększyły te koszty ryzyka kredytowego, ale to jest w sumie nie tak dużo. Więc wydaje mi się, że można powiedzieć, że koszt ryzyka kredytowego i ta wielkość, którą mamy na pierwszy kwartał, to jest mniej więcej chyba zgodnie z tym, czego można było oczekiwać. No i na cały rok tej wskazówki w okolicach 80 punktów bazowych nie widzimy za bardzo podstaw dzisiaj, żeby zmienić. Tak jak mówię, portfel zachowuje się w miarę stabilnie i bez większych niespodzianek. Jeśli chodzi o wpływ sprzedaży, to mamy to na następnym slajdzie. To jakby tradycyjnie w pierwszym kwartale mamy pewną sprzedaż portfela kredytów niepracujących z SCB. W przypadku BZWBK to było bardzo niewiele, choć oczywiście jak zwykle nie wykluczamy, że coś się wydarzy w kolejnych kwartałach. Jeśli chodzi o SCB, to Państwo pamiętają, że zwykle ten pierwszy kwartał ma dosyć dużą kwotę. W ubiegłym roku to było rozłożone na pierwsze dwa kwartały. Teraz ta kwota z pierwszego kwartału też sugeruje, że coś się jeszcze może wydarzyć. Natomiast też chciałem powtórzyć ten komentarz sprzed kwartału, który miałem, bo to wydaje mi się, że też dosyć dobrze widać na tym slajdzie, że SCB sprzedał nawet trochę więcej niż w ubiegłym roku, a wpływ na wynik jest mniejszy, tak? No bo jest tak, że jeśli następuje sprzedaż po dobrej cenie, po jakiejś cenie, sprzedajemy po dobrych cenach, więc jak następuje sprzedaż po dobrej cenie, no to te ceny są uwzględniane później w modelach ryzyka, prawda? I musiałaby nastąpić kolejna sprzedaż po jeszcze wyższej cenie, żeby znowu wpływ na wynik był znowu podobny albo jeszcze większy. W związku z tym naturalne jest to, że wpływ na wynik finansowy kolejnych sprzedaży, zakładając, że one są po podobnej cenie, jest mniejszy. No i tutaj co mamy? Koszty BFG i KNF. Ola, o tym już wydaje mi się wszystko opowiedzieliśmy. No i dwa ostatnie slajdy podsumowują, co można powiedzieć, że po pierwsze wykorzystujemy bardzo solidne makro, rośniemy dosyć szybko, szczególnie w niektórych segmentach rynku. Na uwagę zasługują kredyty hipoteczne 16% rok do roku, nowa sprzedaż również wysoka w kredytach gotówkowych. Widać też przyspieszenie w kredytach korporacyjnych, co też zostaje odzwierciedlone w wyniku prowizyjnym. Sam wynik prowizyjny, jak widać, opieramy się tendencjom sezonowym. Wydawałoby się, że pierwszy kwartał powinien być gorszy. On jest podobny jak czwarty kwartał. Rok do roku solidny wzrost 8%. Dochody łącznie powyżej 2 miliardów. O kosztach opowiedziałem przed chwilą, o kosztach ryzyka również. Wyłączając tą różnicę w timingu płacenia BFG, czyli 58 milionów nadwyżki wyjmując, mamy wzrost zysku netto o prawie 10%, co wydaje mi się całkiem dobrym wynikiem, jeśli nie bardzo dobrym wynikiem. Jeszcze może słowo o efektywnej stopie podatkowej, tylko krótki komentarz, że 26,7 w pierwszym kwartale, wyżej niż nominalna stopa ze względu na BFG oczywiście, a z drugiej strony ona jest niższa niż w pierwszym kwartale 2017, bo pamiętajmy, że wtedy były większe sprzedaże kredytów niepracujących. I to chyba by było na tyle w naszej części. Zapraszamy do zadawania pytań.
Dzień dobry, Michał Konarski, mBank. Może jeszcze bym wrócił do dywidendy i chciałbym się zapytać, skąd pomysł na taką wypłatę z tego 2016 roku? Chyba możliwości były większe, więc dlaczego Państwo zostawiają tam niepodzieloną część nadal zysku?
Pierwotnie zaproponowaliśmy wypłatę z 2016 i 2017 roku. I taką propozycję przesłaliśmy do KNF. No ale KNF odpowiedział nam na to, że możemy jedynie zaproponowaną zaproponowaną część z roku 2016 wypłacić. I w dialogu byliśmy, tak? Ale głównie, tak jak powiedziałem, KNF mówił o kwestii projektu z Deutsche Bankiem i dlatego w moich rozmowach ustaliliśmy, że po zakończeniu tego projektu w przyszłym roku będziemy mogli rozmawiać o wypłaceniu większej dywidendy. Czyli pierwotnie zaproponowaliśmy 30%, o ile pamiętam, tego z 2016 i 30% z 2017.
Może tylko sprecyzujmy, że nie 30% zatrzymanego z 16. Więc ta kwota, która jest opłacona, to jest 30% zatrzymanego z 16. Ona nie jest tak jakby przypadkowa, taka wzięta, nie wiadomo skąd.
Łukasz Jańczak, IPP Mass Securities. Ja miałbym może dwa pytania. Jedno a propos rebrandingu. Jakich Państwo oczekujecie kosztów takich bezpośrednich związanych z rebrandingiem i czy już po przeprowadzeniu tego rebrandingu będą jakieś takie roczne koszty na rzecz spółki matki ponoszone? I drugie pytanie jeszcze a propos wyniku z pierwszego kwartału. Tam pojawiła się zysk na sprzedaży aktywów i wysoki udział czy wysoki zysk Santander Consumer Banku sugeruje, że to ta transakcja ma miejsce właśnie w SCB i pytanie, nie, znaczy to może inaczej. Pojawiło się 40 kilka milionów złotych zysku na sprzedaży aktywów i pytanie, co to jest za transakcja? Dziękuję.
To może ja pierwszą część dotyczącą rebrandingu. To jest dla nas inwestycja długoterminowa. Koszty tego rozłożymy na rok 2018 i 2019. Tak jak powiedziałem, chcemy to rozpocząć w trzecim kwartale. W tej chwili mamy pierwsze szacunki, bo się przygotowujemy do tego projektu. Mamy pierwsze szacunki dotyczące kosztów, ale jest jeszcze za szybko, żeby powiedzieć, ile one wynoszą. Jeżeli chodzi o koszty, to w żadnej z geografii, żadna geografia nie jest obciążana kosztem używania brandu. Jakie to ma konsekwencje i czy ma konsekwencje podatkowe, to badają jeszcze nasze służby finansowe. No i wkrótce powinniśmy mieć wiedzę, czy nawet za używanie bezkosztowe będziemy musieli zapłacić podatek, czy nie. Tego jeszcze nie wiem. Druga część, Maciej.
Sprzedaż nieruchomości w posiadaniu banku 44 miliony. To jest szczegółowo w raporcie napisane.
Z rynek, tak.
Michał Konarski jeszcze raz. Pytanie jeszcze dotyczące rebrandingu. Czy po rebrandingu Państwo planują coś więcej zrobić z Santander Consumer Bankiem? Dlatego, że posiadanie teraz tych dwóch marek jakby może być troszeczkę mylące dla klientów, prawda? Jak już teraz Santander Bank Polska będzie Santander Consumer Bank.
No to jest bank, który działa na oddzielnej licencji, ma inny model biznesowy. Wiem, że to jest głównie bank przecież finansujący kredyty ratalne z dużym sukcesem, oferujący inne produkty, nie bank uniwersalny, nie proponujący rachunków dla ludności czy rachunków biznesowych dla klientów biznesowych. W tej chwili się nad tym nie zastanawiamy, tak? Co nie oznacza, że nie pomyślimy o nich. Wydaje się, że nazwa również jest inna, bo czym innym jest Santander Bank Polska, czym innym Santander Consumer Bank.
Thank you for your presentation.
Dziękuję za odpowiedzi na pytania. Pierwsze pytanie brzmi, czy moglibyście powiedzieć na wpływie wpływie fuzji z Deutsche na marżę. Drugie pytanie w dłuższej perspektywie, jeżeli stopy procentowe pozostaną na takim poziomie, na jakim są, jeżeli wyłączymy wpływ fuzji z Deutsche Bankiem, kiedy marża będzie się obniżać ze względu na presji ze strony konkurentów? Czy to jest kwestia miesięcy czy lat? Trzecie pytanie dotyczy regulacji MREL. Czy wy uważacie, że lokalne przepisy będą podobne do tych europejskich? Czy wy będziecie działać na poziomie single entry czy multiple entry w tym zakresie?
Pierwsze pytanie, marża i kontekst nabycia w dzielonej części Deutsche Banku. Tak jak mówiłem już na wynikach kwartał temu, oczywiście musimy pokryć lukę płynnościową w wysokości kilku miliardów. Zobaczymy, jaka ona będzie. Mniej więcej wiemy, jaka ona była na koniec 2016, znaczy wiemy dokładnie, jaka ona była na koniec 2016 roku, co pokazaliśmy w prezentacji inwestorskiej. I tak jak mówiłem już wcześniej, no to niewątpliwie będzie nam utrudniało dalszy wzrost marży odsetkowej w tym roku, bo musimy pozyskać dodatkowe finansowanie. Oczywiście można sobie wyobrazić dwa ekstremalne scenariusze. Pierwszy scenariusz związany tylko z budowaniem dodatkowych depozytów, który to scenariusz też na początku kosztuje więcej, bo pozyskanie nowych środków przyciągamy oczywiście nie tylko jakością, brandem, naszym bankiem, jakością współpracy z klientami, ale też ceną. Natomiast z tego wpływ na marżę odsetkową w miarę upływu czasu byłby pozytywny. I drugi ekstremalny scenariusz, że czekamy do samego końca i finansujemy teoretycznie całościową lukę płynnościową przez emisję na rynku hurtowym. W tej sytuacji wpływ na marżę odsetkową w roku 2018 byłby oczywiście mniejszy, ale za to byłby większy później, no bo jakby to finansowanie, w zależności od tego, na jaki okres byłoby to finansowanie. W praktyce, jak to się będzie odbywało, no to my, w zależności od tego, gdzie będzie, jakie będą warunki rynkowe i na rynku depozytowym, i na rynku hurtowym, no to jakby my musimy być elastyczni. Jest oczywistym, że to będzie miks właściwie tych dwóch elementów. Z dodatkiem trzeciego elementu, który myślę też jest istotny w naszym wypadku i to pokazywaliśmy w przeszłości, że no jakby mówię o dodatkowych umowach bilateralnych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, od których też możemy pozyskiwać finansowanie. Natomiast ja powiem szczerze, jakby w trakcie pierwszego kwartału gdzieś tam miałem nadzieję, że może czwórka w NIM-ie się pojawi już teraz, nie pojawiła się. No i teraz, ponieważ drugi, trzeci kwartał, no będzie ta dodatkowa presja na lukę płynnościową, no to zapewne to utrudni przekroczenie 4%, jeśli chodzi o NIM. A w czwartym kwartale, no to też pamiętajmy, że jakby ta dodatkowa luka płynnościowa zostanie, tak jakby mówiąc kolokwialnie, zalepiona nadwyżką aktywów, które przyjdą z Deutsche Banku wydzielonej części, które zakładając, że skonsolidujemy to w czwartym kwartale i wtedy będziemy mieli po drugiej stronie aktywa pracujące na te kilka miliardów dodatkowej płynności, prawda? Więc wtedy już będzie całkiem inny obraz. Natomiast fakt jest taki, że przejściowo drugi, trzeci kwartał możemy zobaczyć jakby utrudniony dalszy wzrost NIM-u, bo nie ma co do tego wątpliwości, że wzrost NIM-u w pierwszym kwartale jest bardzo przyzwoity i tak jak powiedział Michał wcześniej, on jest znacznie bardziej po stronie aktywów niż po stronie fundingu. To znaczy myślę, że możemy założyć, że mniej więcej koszty fundingu w pierwszym kwartale prawie bez zmian, a miks aktywów powodujący jakby jakie aktywa nam zapadają, a jakie, gdzie jest największa sprzedaż, to powoduje, że jest trochę wyższa marża. I teraz pytanie, jeśli będą stopy bez zmian, to jaka byłaby marża, zakładając, że nie ma transakcji z Deutsche Bankiem, tak? Czyli jakby mówimy trochę o jakby teoretycznych, o modelowym trochę ujęciu, ale wciąż moim zdaniem poprzez taki miks po stronie aktywów, poprawa po stronie NIM-u tutaj jest trochę możliwa. Po stronie fundingu, gdyby nie było elementu liquidity gap, luki płynnościowej z Deutsche Banku, to wciąż bym powiedział, że po stronie fundingu myślę, że pewna poprawa mogłaby być możliwa, biorąc pod uwagę Po pierwsze, popularność naszego też konta, jakie chcę, ilość rachunków bieżących z tego tytułu, ale też myślę rosnące rachunki bieżące w przyszłości po stronie firm, więc jakby teoretycznie to byłoby możliwe, ale mamy ten one-off, który wchodzi nam na to, tak? I teraz, żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, to dojdę do trzeciego pytania, no bo tak jakby jeszcze na to teraz nałożymy MREL, tak? I co oczywiście też po stronie pasywnej powoduje nam wyższe koszty i inny kształt w ogóle bilansu, ale jakby rzeczywiście myślę, że jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, bo tak, my jako Point of Entry dostaniemy zapewne wytyczne od regulatora, jaki to jest poziom. I ten poziom będziemy musieli osiągnąć gdzieś w roku 2022 pewnie na końcu, załóżmy. Natomiast na dziś, nawet gdybym chciał zacząć stopniowo budować ten instrument, to właściwie uwarunkowania prawne są takie, że wciąż czekamy na ustawę, która taki instrument wprowadzi. Zakładając, że to będzie miało miejsce w roku 2018, no to wtedy teoretycznie od roku 2019 stopniowo można zacząć to robić. Natomiast jakby mamy jakieś własne swoje mniej więcej szacunki, ile to może być, jaki procent RWA w tych senior non-preferred instrumentach będziemy musieli mieć. Natomiast no myślę, że jest za wcześnie. Poczekajmy na to, co nam da, jakie wytyczne nam przedstawi regulator i wtedy myślę, że też się podzielimy tym z rynkiem. Dużo mówiłem, ale nie wiem, czy wyczerpałem temat, szczerze mówiąc.
Jeżeli nie ma w tej chwili pytań z sali, to ja przeczytam pytania, które dostaliśmy przez internet. Pierwsze pytanie.
Czy zaksięgowane zostały jakieś koszty nabycia Deutsche Bank w pierwszym kwartale?
Ja powiedziałem już o tym trochę, że ten element, w jakiej skali mniej więcej on może wpływać. Nie podawaliśmy tam szacunków rocznych, no ale jakbyśmy te 255 z 4 lat podzielili na 3 części, pierwszą założyli w pierwszym roku, drugą w drugim, a trzecią na pół w trzecim i czwartym, to może dużo byśmy się nie pomylili zapewne. No i proces gdzieś tam powoli się rozpoczął, ale tak nie podawaliśmy informacji, ile dokładnie kosztów z tym związanych jest w pierwszym kwartale.
Pytanie numer Impact.
Czy był jakiś wpływ wdrożenia IFRS-u 9 na wynik odsetkowy?
Pytanie.
Jaki jest budżet rebrandingu?
Michał powiedział.
Do you believe?
Czy uważacie Państwo, że w 2018 roku utrzymacie Państwo tempo wzrostu kredytów hipotecznych i gotówkowych z pierwszego kwartału?
Sprzedaż kredytów hipotecznych to było ponad 5,2 miliarda złotych. I kiedy padło pytanie, czy jak będzie to wyglądało w tym roku, to ja na poprzedniej konferencji mówiłem, że naszą ambicją jest to, żeby mniej więcej ten sam poziom sprzedaży również utrzymać w tym roku. Jak patrzymy na pierwszy kwartał, to tam niewątpliwie duży udział miał program Mieszkanie dla Młodych i my szacujemy, że nasz udział w tym było około 26%. To jest naprawdę dużo. W sprzedaży w styczniu i lutym nasze szacunki udziału w rynku to było ponad 11%, prawie 12%. Kiedy rozmawiam z moimi doradcami hipotecznymi, pytam się ich, czy ilość wniosków, które spływają teraz, jest mniejsza niż tych w pierwszym kwartale, to oni mi mówią, że nie, że nadal jest duże zainteresowanie, że nadal klienci chcą kupować nieruchomości i przynajmniej z punktu widzenia ilości wniosków, to jest cały czas ta sama ilość, która była w pierwszym kwartale, więc to nas napawa optymizmem i biorąc pod uwagę, że jednak jest duży popyt, biorąc pod uwagę również, że deweloperzy widzimy w nowych inwestycjach już zaczynają podnosić trochę ceny, no myślę, że ta sprzedaż będzie równie dobrze wyglądała i nasze plany i oczekiwania co do tego roku zrealizujemy. Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to tam mamy ambicje zwiększenia sprzedaży, więc nie tylko utrzymania tego, co było w pierwszym kwartale, ale nawet zwiększenia.
Marta Czajkowska, Bałtyga Haitong. Ja mam jedno pytanie takie szczegółowe odnośnie wyników kwartalnych w opłatach i prowizjach. Ten wynik był naprawdę dobry, a był zrealizowany dużą częścią na bardzo niskich kosztach opłat i prowizji. Czy tam jest jakaś sezonowość? Czy te koszty mogą się pojawić w przyszłym kwartale?
Tak z głowy na szybko mówiąc, to myślę, że tam główny element to było... Pamiętacie Państwo, w poprzednich kwartałach ja mówiłem o tym, że prowizje netto były troszkę obniżone przez fakt odnawiania tych opłat relacyjnych, które ma Santander Consumer Bank z sieciami sprzedaży. I w znacznej mierze, jakby dużo tego się wydarzyło w drugiej połowie 2017 roku i w pierwszym kwartale 2018 ten element był na bardzo niskim poziomie i to mogło wpłynąć na wypłaty prowizyjne, na koszty prowizyjne.
Jeszcze może jedno pytanie na temat dywidendy, bo chciałbym zrozumieć, bo intencją Państwa jest, jak zrozumiałem, wypłacenie tego niepodzielonego zysku z 2016 i 2017 roku. A czy Państwo rozmawiali o tym z KNF-em, jak oni to widzą, bo wiadomo, że są pewne obostrzenia odnośnie wypłaty w danym roku, prawda? Mamy te kryteria K1, K2 i teraz ta dywidenda wypłata się redukuje. Czy jeżeli Państwo by chcieli wypłacić te 1,5 miliarda złotych i to by stanowiło więcej niż dajmy na to tam 30% zysku netto z 2018 roku, to Państwo uważają, że nie wiem, czy rozmawiali może z KNF-em, że KNF na to pozwoli, czy powie, ale nie, to tylko ten kap jest do 30% zysku netto z 2018.
Tak jak powiedziałem, rozmawiamy, tak? Przy rozmowie dotyczącej wypłaty w tym roku umówiliśmy się na dalszą rozmowę dotyczącą tego niepodzielonego, zatrzymanego zysku z lat poprzednich. Ja zadeklarowałem, że oczywiście zgodnie z rekomendacjami KNF-u spełnimy te rekomendacje, ale wspólnie ustaliliśmy, że wracamy do tej rozmowy dotyczącej wypłaty w następnym roku. Więc nie mogę dzisiaj definitywnie powiedzieć, natomiast taka będzie nasza propozycja i rozmawiamy z KNF-em na ten temat, jednocześnie zobowiązując się do wypełnienia rekomendacji tej, którą nam dali za ten rok.
Dobrze, to jeszcze mam takie pytanie, czy można to tak w ten sposób rozumieć, że dodatkowo by mogli Państwo jeszcze wypłacić oprócz tego zysku niepodzielonego z 16-17 część zysku z 18?
Można to sobie wyobrazić, tak. Natomiast odnosząc się do wcześniejszego pytania, gdy wspomniał Pan o 30% z 18, to nie do końca chyba powinniśmy mówić o 30%, bardziej o 25%. Bo tak jakby, oczywiście może nie wiadomo dzisiaj, gdzie będziemy, jeśli chodzi o poziom. Jeśli będziemy na 100%, to będziemy mówili o 50%, dlatego że po skonkludowaniu transakcji z Deutsche Bankiem i połączeniu prawdopodobnie dojdzie do zmniejszenia udziału franków szwajcarskich kredytów hipotecznych w walucie, w całkowitym portfelu kredytowym. W związku z tym jedno z kryteriów tak zwanych frankowych przestanie obowiązywać dla nas, więc 20 punktów nie będziemy już spełniać. Czyli jeśli spełnimy 75% wypłaty dywidendy za rok 2018, będziemy odejmować 50, co będzie 25, co zostawi nam 25 z 18, a nie 30. O to tak tylko celem wyjaśnienia.
No dobrze, to ja wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam na coś smacznego.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.